Halo, halo, jest środa, godzina 19, to są Głosy z Pudła, ja jestem Krzysztof Metelski, ze mną jest
Max Dicti.
I to są po raz kolejny Głosy z Pudła, po raz pierwszy w tym roku, najlepsza audycja o grach planszowych, bo jedyna. Ale nie...
nie słyszeliśmy.
Tak, Krzysztof. Tak właśnie. To się aż korci zrobić żart z tym, z chlebem sprzed roku.
Tak.
Ale mamy 8 stycznia, czy tam,
no właśnie,
nie, 12.
Ja miałem taki pomysł, żeby puścić powtórkę i tylko dograć taki nasz dialog, że czy są głosy z pudła, że nie, tylko z zeszłego roku.
A ale kiedy wrzucaliśmy ten mem? Musimy wrócić do memowania.
Tak, tylko, już tak myślę.
Tak. Ale wróćmy właśnie do najważniejszego segmentu, bo jedyny segment, który jest stały, głosy z pudła.
Przynajmniej prowadzący nie są jedyni, bo jest ich dwóch.
Ojoj, najgorzej.
Dwojdyni? Nie wiem. Newsy z pudła, dokładnie. Zaczynamy tegoroczne pierwsze newsy. Czy one są tegoroczne? W sumie to tak, bo faktycznie takie dosyć świeże newsy znalazłem. Może trochę... czy fajne? No, przekonajmy się. Ale jeden na pewno jest hot, bo taki, że faktycznie w ubiegłym tygodniu świat obeszła ta wiadomość. Właściwie nie obeszła, bo wszyscy są zainteresowani tym tematem, czyli mamy grę Wingspan na skrzydłach w Polsce, wydana przez Rebel, no i Stonemaier Games, czyli oryginalny wydawca tej gry, zapowiedział Wyrmspan, czyli to samo, ale ze smokami.
I w ogóle to tyle memów z tego już powstało, że to był jeszcze Wormspan o robieniu
tych
robaków.
Tak, widziałem. Że w ogóle jestem ciekaw, jak to przetłumaczą, bo no, polska wersja to jest na skrzydłach, a Wingspan w tym dosłownym tłumaczeniu, no to chodzi o te rozpiętość skrzydeł.
Mm-hmm.
Więc potencjalnie, gdyby zrobili na skrzydłach dwa i zrobili ze smokami, to by było wszystko prawidłowo.
Ja na przykład bym to widział w taki sposób na skrzydłach smoka nawet, nie wiem.
O, to mogło być fajne.
To
na plecach.
Brzmi tak na plerach. No. Ze smokiem na plecach.
Więc jeszcze dla tych, co nie wiedzą, na skrzydłach to taka gra, w której dobieramy karty różnych ptaków i karmimy je po to, żeby je zwabić do naszego zakątka. One tam są takie, co żyją na mokradłach, takie, co żyją na łące i takie, co w lesie. No i im lepsze ptaki, tym lepsze umiejętności, tym więcej punktów. No i generalnie w Wyrmspanie ma chodzić o to samo, tylko tam zamiast tej łąki, bagna i lasu będzie jakaś tam kryształowa jaskinia i tak dalej i będzie faktycznie rozbudowywanie. No i nie ma być to dodatek, tylko faktycznie samodzielna nowa gra. Więc jeżeli nie graliście o Wingspana, to też można. Ale jeszcze nie wiadomo, czy Rebel wyda, jeszcze nie powiedzieli.
To by było wyda. To by było zabawne, gdyby to był dodatek, bo powiedziałeś, że to samodzielna gra.
No tak, no bo no ludzie tak
wiesz,
mówią.
Tutaj masz te jakieś tam, jak masz te ptaki Orientu, tam pawie, inne tam, jeszcze albatrosy i to nagle wiwerna.
Wiesz co, ja bym się nie zdziwił, to mogło być zabawne. Szczególnie, że już w oryginalnej grze niektóre ptaki mają umiejętność zjadania innych ptaków. Gdyby tutaj wyszły smoki, no to one by zjadały wszystkie
i
ptaki.
Wtedy ten
nara.
Pelikan, który połyka tego smoka jadeidowego, czy tam
tak, o, mały smok, to go zjem. Nie wiem, to byłoby śmiesznie, gdyby to się dało łączyć. Tak
no, znaczy, to jest pomysł, na który by wpadł Simon, ale... No.
Ale na szczęście Stonemaier ma łeb. Co? Powiedziałem to na głos. Przepraszam, to powiedziałem. Może jak o Simonie mowa, czyli producencie wielu figurek, to może nie gra o Simon, ale gra z figurkami, czyli kolejny news. Kojarzysz, Krzysiu, była jakaś taka gra bitewna Fallout Wasteland Warfare?
Tak, tak.
Ja w ogóle zapomniałem, że to istniało. Nie wiem, kto w to grał, ale uznali, że jak nikt nie grał, to trzeba zrobić nowe. I zapowiedzieli teraz Fallout Factions Nuka World, czyli również grę w uniwersum Fallouta, tam konkretnie jest napisane, że niby Fallouta 4, a co za różnica, to trochę nie wiem. No i ma być tam 10 figurek, 32 mm to skala, no i te figurki mają być podobno kompatybilne z tym poprzednim bitewniakiem w świecie Fallouta. Nie wiem, nie znałem tego poprzedniego, więc w sumie to jest dla mnie taki news, że o, zrobię bitewniaka w świecie Fallouta i potem się zorientowałem, o, już był. Więc skoro mają być kompatybilne, to pytanie brzmi, czy ta gra będzie fajna. Czy się sprzeda. W ogóle to jest jakaś taka gra, która trochę widmo, bo niby jest o tym info, ale jak już chciałem więcej szczegółów znaleźć, to ledwo co.
No, jednak tutaj bitewniaki, szczególnie w takich dużych uniwersach, to no, nie mają dobrego jakby żywota. Bo
no, niestety.
Przychodzą i odchodzą.
Dokładnie.
Tylko Warhammer się utrzymuje.
Przychodzą również kolejne wersje Tiny Epic, czyli tych takich malutkich gier w małych pudełeczkach. Mhm. Tym razem Tiny Epic Gra o Tron została zapowiedziana, czyli kolejna gra o intrygach. To nie mają być tam jakieś super mechaniki z kośćmi i z kartami. Mhm. Nic więcej nie wiemy. Ma być klasycznie kampania na Kickstarterze, więc jeżeli jesteście fanami gry o Tron, no to jak najbardziej warto się zainteresować. No i ostatnia kwestia, czyli coś takiego z ostatniej chwili na tej zasadzie, że przeglądałem Facebooka i zobaczyłem, że ktoś wrzucił zdjęcie, mianowicie już do pierwszych wspierających docierają Heroes 3.
Mhm, tak jest.
I tutaj o tyle ciekawe, że ja kiedyś pamiętam, narzekałem, że o Boże, oni strasznie długo to wydają i w ogóle, a w sumie cofam to, bo aż zresearchowałem trochę bardziej i wychodzi na to, że nawet zgodnie z planem. Mhm. Bo oni o dziwo ufundowali to w listopadzie 2022, czyli nie tak dawno, ja myślałem, że to było, nie wiem, z 4 lata temu, a nie 2. Dostawa planowo miała być w grudniu 2023 roku, a przypominam, mamy styczeń 2024 mm-hmm. i powoli to dociera, czyli opóźnienie jakieś jest, ale z tego co rozumiem, no to pewnie do połowy tego roku wszystko zostanie dostarczone, tam jest tylko taka rzecz, że oni różne pledże rozkładają, czyli nie dostaniesz paczki ze wszystkim, tylko na przykład możesz dostać w pierwszej fali to, mm-hmm. potem w drugiej fali tamto, ale powoli dociera, więc zwracam honor, to możliwe, że po prostu Facebook mnie tak targetował, że Heroesy mi wychodziły z lodówki już mm-hmm. przysłowiowo, ale są powoli na stołach, może Polaków też, nie wiem, w sumie.
Powiedz przysłowie o lodówce.
Przysłowie o lodówce? Czy chodzi u pana lodówka?
No nie wiem.
A czy chodzi u pana muzyczna przerwa? Bo u mnie chodzi. No dzień dobry, wracamy do głosów z pudła, audycja o grach planszowych, jak lubicie gry planszowe, zostańcie z nami, jeżeli nie,
też zostańcie,
też możecie zostać, żeby chociaż ten jeden słuchacz był przez te 30 sekund, bo wiadomo, że dłużej z nami nie wytrzymacie, no chyba, że zaczniemy nasz temat dzisiejszego odcinka Krzysztofie i może zainteresujemy jakiegoś tego pojedynczego słuchacza, który tutaj zabłądził.
Mhm. Myślę, że najlepiej by było rozpocząć w ogóle od tego, skąd się wziął ten pomysł na ten temat. Mianowicie, w grach planszowych są takie dwie duże rodziny. Mianowicie są to Ameri, potocznie zwane Ameri Trashami, czyli jest to rodzina gier, która jest typowa dla rynku amerykańskiego. Jest to po prostu gra, która bardziej stawia na fabułę, na klimat, a nie na mechaniki. Często te mechaniki to jest rzut kostką i tam zobaczenie, co się tam dzieje tak naprawdę. I drugą grupą jest to rodzina gier euro, tak zwane euro suchary, jak sama nazwa wskazuje, suche. Niesamowicie suche, często po prostu ten klimat i setting, który tam jest, to jest po prostu może na doklejkę, może jako tak po prostu jako formalność taka, ale często właśnie błyszczą samymi mechanikami. I tam nie lubią losowości. Jeżeli nie ma kostek, cudownie. Jeżeli jest, będzie jeden rzut. No, może dwa.
Właśnie. I te różnice w rynku, powiedzmy, planszowym zainspirowały nas do tego, żeby porozmawiać sobie właśnie o rynku planszowym na świecie? Można tak powiedzieć?
Można,
takie
tak.
Top 10 ciekawostek dzisiaj.
Tak, tak.
Będzie.
Więc właśnie dzisiaj też wzięliśmy na tapet na przykład rynek europejski. I się okazuje, że te gry euro, które mają być typowo europejskie, no to no nie do końca. No może tylko Niemcy tak naprawdę tak bardzo, ale to bardzo się lubują w tych grach euro. Ale na przykład jak weźmiemy właśnie inne rynki, dla przykładu włoski czy polski, one są bardzo podobne. Ja po prostu jak robiłem research, to aż się zdziwiłem, bo jak zobaczyłem sklep, jakiś po prostu jeden z pierwszy lepszy włoski, wygląda jak taki typowy sklep polski. Masz tam część właśnie gier planszowych, trochę karcianek, trochę bitewniaków, ale to tak jakbyś po prostu na pierwszy lepszy sklep akurat w Polsce przyszedł. Bo z kolei jakby się wzięło na przykład rynek brytyjski, no to tam po prostu niekiedy jak masz na przykład 14 tysięcy pozycji planszowych, to 10 tysięcy pozycji jest bitewnych. Czyli jest prawie 50-50.
Tam jednak wolą
tak,
figureczki,
tak.
Bitewniaki, makiety, te sprawy.
Bo jednak, jeżeli chodzi o taką główną różnicę, to na przykład właśnie rynek brytyjski, to jest kolebka właśnie gier bitewnych. Tam są najwięksi po prostu pionierzy, właśnie Games Workshop, o którym dzisiaj też było wspominane, no tak pośrednio w przypadku Warhammera, który jest jedynym bitewniakiem, który się utrzymuje. Na przykład też jest Warlord Games, Osprey i masa masa malutkich wydawnictw, często takich naprawdę, można to nazwać, nie wiem, osiedlowych, bo jednak dużo jest tam takich pojedynczych właśnie wydawców, którzy mają jeden system i tak ukradkiem próbują tam gdzieś go wepchnąć. No i właśnie zobaczyłem, że no różni się to niesamowicie właśnie w przeciwieństwie na przykład do rynku amerykańskiego, gdzie ja tam akurat zacząłem przeglądać te sklepy i faktycznie tam jest dużo Amerii. Oj, jak jest tam dużo Amerii.
No też nie bez powodu, z tego co wiem, no to Simon jest firmą amerykańską, czyli myślę, że taki największy producent Amerii, też takich, co docierają do Polski, czyli wszystkie te Zombicide'y, nie wiem, jak to się tam nazywało, Hellscape'y.
Hellscape.
Jak macie grę, która jest kooperacją z dużą ilością figurek, to najprawdopodobniej jest to Simon Games.
Tak.
I oni nawet jak już zrobi bitewniaka, czyli grę o tron, to on jest trochę bardziej w takim kierunku właśnie Amerii, nie? Nie do końca takiego klasycznego bitewniaka brytyjskiego, tylko widać, że to jest jednak takie bardziej na ten rynek amerykański, w którym wszystko jest trochę bardziej uproszczone. No, nie chcemy tutaj obrażać Amerykanów, ale tak wychodzi.
Zacznijmy od tego, że w przypadku bitewniaków od Simona, no to nie jest prostactwo. To jest prostota.
Nie,
to jest,
jak najbardziej.
To jest po prostu prostota. Nawet całkiem elegancka tak naprawdę, więc jakby tu nie ma takich dużych komplikacji. Bo patrząc na ten rynek brytyjski, o matko, jakie te podręczniki są wielkie. O matko, ile tam reguł od reguł, nie? I no to jest takie po prostu, można powiedzieć, że typowe właśnie dla brytyjskich sklepów, dla brytyjskiego rynku, że oni lubią mieć po prostu napisane jeszcze jakąś taką archaiczną angielszczyzną, którą nikt nawet się nie posługuje. I to jest niesamowicie trudne do przeczytania, szczególnie dla osób
brytyjskich.
British,
generalnie.
No ale no myślę, że to jest taka główna różnica. I właśnie się okazuje, że w Europie no nie ma aż tak dużo tego euro. W sensie nie wszędzie.
A jak to w Polsce właśnie? Myślisz, że my jesteśmy bardziej jako Polacy, jako naród, graczami euro, czy właśnie Amerii?
Wiesz co, myślę, że akurat jeżeli chodzi o Polaków, to jest coś takiego, że my mamy, mimo wszystko, że my jako, że jesteśmy dość ważnym graczem i na przykład my się specjalizujemy właśnie a propos graczy w przenoszeniu gier komputerowych na planszowe, to my tak naprawdę lubimy sobie wziąć trochę tego, trochę tamtego i tylko troszeczkę te bitewniaki tak u nas kuleją, ale jeżeli chodzi o, nie wiem, porównanie, ile jest u nas euro, a ile jest właśnie Amerii, no to jest to coś takie wyrównana walka tak naprawdę.
Też właśnie mi się tak wydaje i tutaj myślę, że dosyć ciekawe jest to, że w Polsce bardzo duże znaczenie ma oprawa graficzna. I tutaj chciałbym może delikatnie wspomnieć o tym, co moim zdaniem charakteryzuje bardzo rynek polski, czyli właśnie te ładne grafiki. Bo jedno, że my oczywiście, jak już były gry polskie, które zdobywały świat, chociażby kiedyś tam Osadnicy Narodziny Imperium, gra Trzewiczka, która bardzo dobrze się sprzedawała, no to ona po prostu była ładna i nawiązywała do Settlersów. Ale też jak sobie zobaczyłem, Polacy bardzo często, jak już mają coś wydać na rynek polski, co jest nawet takie bardziej matematyczne Amerii, na przykład jak Rainer Knizia. Jest taki autor, który właśnie, on w ogóle chyba jest jakimś doktorem matematyki, więc on jest taki, mega dużo robi tych gier, mega dużo sprzedaje na licencję, ale często one są no, nie najładniejsze, tematycznie dziwne, w stylu gra o giełdzie, a tutaj mamy właśnie w Polsce wydawane te gry w zupełnie innej oprawie, w stylu Bankrut, czyli gra o takim ryneczku wioskowym bardziej, bym powiedział, gdzie się wymieniamy kartami.
Takie przekrzykiwanie się nawzajem.
Tak, to ona właśnie była grą o giełdzie bardzo brzydką w oryginale. Ale mam na przykład całe wydawnictwo Muduku, czy tam Muduko chyba?
Muduko.
Muduko. Oni wydają bardzo dużo gier właśnie Rainera Knizi i je przerysowują. Na przykład była taka gra Shoten Toten, taka właściwie gra, no to jest raczej brzydka, o liczbach. My kładziemy karty, różne liczby i się tak trochę przepychamy. To jest taka gra w przeciąganie liny. A w Polsce zrobili z tego Spór o Bór i Spór o Bór 2, czyli naprawdę ładnie ilustrowane gry, generalnie z naturą. I to w ogóle widać, że natura jest nam bliska. Też nasza księgarnia, wydawnictwo przerobiło grę Ekosystem, które też, akurat tutaj już oryginał również jest natura i są zwierzaczki, no ale ta polska wersja jest dwa razy ładniejsza. Więc tutaj widać, że polski rynek dba o to, żeby gra jednak ładnie wyglądała i na stole, i na półce. To jest dosyć ciekawe. I no, zgodzę się z tym, że ten poziom Amerii do euro jest bardzo wyrównany. Też fani portalu raz na jakiś czas się śmieją raz do roku, że no, coś dla fanów euro, coś dla fanów Amerii, ale zawsze tak nie do końca wiadomo, co się bardziej sprzedaje, nie? Że portal raz tu zrobi rok bardziej pod Amerii, raz bardziej pod euro i to tak wychodzi bardzo różnie.
A propos Rainera Knizi, to chcesz taką ciekawą ciekawostkę?
Dawaj.
Ona nie będzie dotyczyła bezpośrednio niego, ale właśnie tego profesora, bo...
Z profesorem?
Znaczy, no właśnie, no padło, że on tam, wiesz, jest tym matematykiem.
Właśnie, matematykiem jest, wiem, że
no to dobrze, no to ja powiem ci o profesorze matematyki właśnie. O ci powiem.
Dawaj.
Kojarzysz może grę Super Farmer? To jest taki już klasyczek.
Tak,
taki.
Oczywiście.
Znaczy, widziałeś, że ona została jakby wydana w roku 1943 pod okupacją niemiecką?
Przez matematykę.
Przez matematyka. Przez Karola Bursuka, który właśnie jak został zamknięty Uniwersytet Warszawski, no to on stwierdził, że okej, ja mam własny punkt papierniczy, to jest bardzo dobry pomysł na dorobienie. I moim zdaniem jakby ja zupełnie jakby sobie wcześniej nie zdawałem sprawy, jaki to jest lore tak naprawdę, jaka to jest historia, nie?
Ale to jest dosyć niewyobrażalne, że to no jakby ta gra przetrwała do naszych czasów, a no nie żeby coś, ale jakbym był Polakiem pod okupacją, to gra w zwierzaczki byłaby ostatnią rzeczą, o której myślę jakby w tym momencie. Ale ciekawe, faktycznie to nie wiedziałem.
Szczególnie, że to jest jednak ten profesor nauk. Profesor.
Czyli jednak te gry z naturą w tle są u nas zakorzenione.
Tak, a pierwotnie się to nazywało 40. hodowlą zwierzątek, więc to takie, takie zwierzątka.
No właśnie, taki ten rynek europejski.
No właśnie. Jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć przed udaniem się na spoczynek. Mianowicie, też rynek skandynawski jest całkiem ciekawy, więc ja mam takie jedno pytanko do ciebie. Bo taka krótka kwestia. Jeżeli mamy na przykład Norwegię, no to powiedz mi w kontekście języków, które tam występują. Jakbyś strzelił, ile jest gier amerykańskich, a ile, raczej, przepraszam, angielskich, chodzi o język angielski, wydanych w języku angielskim, a ile norweskich? Tak procentowo.
Jeżeli jest ciekawy, to myślę, że jest bardzo dużo tłumaczone. Chociaż Norwegia się tak kojarzy postępowo, ale słyszałem, że jest 90% po norwesku.
Na odwrót.
Jednak
90%
na odwrót.
Jest po angielsku, a tylko 10% jest po norwesku i czasami po szwedzku. Z kolei, jeżeli chodzi o rynek szwedzki, to jest to zupełnie coś odwrotnego, bo tam prawie wcale nie ma tych angielskich tytułów. Jest, prawie wszystko jest po szwedzku. I tak się zastanawiałem też, czy ta różnica wynika z jakby z umiejętności języka angielskiego? Gucio, prawda. Wszyscy mają bardzo podobny, można powiedzieć, procent płynnej znajomości języka angielskiego. No cóż, ale to by było tak naprawdę na tyle. Zapraszam was wszystkich po nowym roku na Nowy God.
праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне. И звон часов в праздничный вечер. Новый, 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 новый год. Все мечты исполнит новый, новый.
Zrobiło się dość wschodnio, ale myślę, że tutaj zostaniemy. Wracamy do głosów z pudła. I teraz, jak już trochę popodróżowaliśmy po tej Europie Północnej, Środkowej, w poszukiwaniu gier planszowych, to może teraz zostaniemy na wschodzie i też trochę zajrzymy do Azji Środkowej. Mianowicie, ciekawą rzeczą jest w ogóle kwestia gier planszowych w Rosji, Białorusi, Ukrainie i tak samo zobaczyłem w Kazachstanie. I jak spojrzałem przede wszystkim na samym początku, sklepy rosyjskie, na przykład jakieś tam w Moskwie czy gdzieś, strony online, co jest ciekawe, nie ma tam żadnych obsów, jeżeli chodzi o wydawanie gier. Czyli mamy tam nowe właśnie tytuły typu, nie wiem, encyklopedia, która się tam nazywa Encyklopedia. ale tak właśnie jest tam dużo takich gier, co zupełnie też nie wygląda, jakby to odbiegało jakkolwiek nawet od tego rynku polskiego. Nawet mamy tam taką jedną sekcję, która myślę, że też jest w sumie znana w środowisku polskim. Mianowicie, jak my mamy często jakieś takie gry o powstaniu, znaczy nie, przepraszam, o wojnie polsko-bolszewickiej, to u nich to jest bardzo dużo właśnie takich, można powiedzieć, bardzo pompatycznych, historycznych tytułów właśnie o Stalingradzie. Co jest akurat z jednej strony intrygujące, z drugiej strony no to pewnie wiadomo, jaka jest jakość wykonania tego wszystkiego. No ale to też no, daje trochę do myślenia, patrząc właśnie na to, jak te rynki zarówno polski, jak i rosyjski się trochę od siebie różnią. Daje taki, można powiedzieć, chwilę zadumy. Czy no, No właśnie. Ale jedna rzecz, która tak naprawdę zaintrygowała mnie osobiście najbardziej, to jest kwestia tłumaczeń, jeżeli chodzi o całość właśnie rynku wschodniego, zarówno ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego i kazachskiego. Mianowicie, jeżeli mamy wiele różnych gier, które są pierwotnie w języku angielskim, no to bardzo lubią sobie te narody, te języki po prostu przepisać to swoimi literkami. Czyli na przykład mamy Colt Express, jest to Colt Express i po prostu zapisane w grażdance. Zarówno w tej ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Na przykład mamy Kaliko. To jest Kaliko, tylko inaczej zapisane.
Inaczej
czytane, tak. Ale jest jedna rzecz, która mnie bardzo, można powiedzieć, też urzekła. Mianowicie wersja ukraińska Lords of Ragnarok, czyli właśnie polskiej gry naszego kochanego Adasia Kwapińskiego, to są Wołodary Ragnaroku. Rachnaroku, przepraszam. Czyli to, wiesz, tacy panowie.
Trochę? Tak
wiesz, panowie Ragnaroku. Ale jak to dobrze brzmi. Ja bym kupował. A, i jeszcze wracając do tego Zombicide'a, który tam był. Na rynku wschodnim jest to Zombicyd. Albo Zombicid. W zależności, czy to chodzi o wersję ukraińską czy rosyjską. Więc no to jest ciekawe. Jakby mnie troszeczkę to z jednej strony jakby bawi, bo jeżeli masz na przykład grę, która jest Macaraibo i jest po prostu zapisana tak jak oryginalna nazwa i patrzysz, że coś jest napisane Macaraibo przez J, no to jest całkiem urocze, całkiem słodkie. Ale też właśnie, co mnie akurat urzekło, a w zasadzie nie tyle co urzekło, co przykuło moją uwagę, że na przykład te mniejsze rynki, mianowicie białoruski i kazachski, bardzo przypominają rynek polski z lat 2015-16. I też co zauważyłem, w tych wszystkich krajach, czterech, o których wspominałem, bardzo popularny jest Munchkin. I jakby...
A jak pierwsze... się nazywa Munchkin u nich?
Munchkin.
A, bez już.
Munchkin. Tak, tylko...
Po prostu.
No, po prostu, to jest Munchkin, ale zapisany właśnie grażdanką, cyrylicą. No i cóż, no można powiedzieć, że to jest taki troszeczkę wehikuł czasu, jak tam zobaczyłem właśnie te takie... No strony akurat wyglądają ładnie, w przeciwieństwie na przykład do niemieckich czy szwedzkich. One są paskudnie zrobione w dużej mierze, ale tutaj to jest to całkiem estetyczne, ale asortyment jest dość, można powiedzieć, antyczny, patrząc na tempo rozwoju.
A czyli z jednej strony mamy wschód z antycznymi grami, a z drugiej mamy na przykład taką Rosję, gdzie nowości docierają.
No tak, to właśnie. Właśnie to, co mnie najbardziej uderzyło po prostu po czerepie, to jest to, że tam jest bardzo dużo, ale takich naprawdę współczesnych, nowych gier. Nie?
Myślę, że to, że jednak Chiny są blisko, może wpływać, prawda? Jak wszystko dzisiaj się produkuje w Chinach, no to ej, a weźcie nam też wyprodukujcie, chłopaki.
No właśnie, a propos Chin, no to też to
ale
jest ciekawe.
Ale nie wiem, z prawami autorskimi, bo jestem ciekaw, czy oni... No bo w sumie jednak jest dosyć, myślę, że dalej w świecie zachodnim jest duża mimo wszystko nagonka na Rosję. Mm-hmm. No i to jest zaskakujące, że tym rosyjskim wydawcom się to sprzedaje. No chyba, że to jakoś tam na jakiejś jeszcze innej zasadzie działa.
Wiesz co, to myślę, że mimo wszystko akurat w tej kwestii myślę, że jednak ludzie nie są cięci, bo jednak gry planszowe to jest towar luksusowy i raczej nim zbytnio, raczej on nie ma jakichś takich, wiesz, można powiedzieć, negatywnych konotacji tak naprawdę.
No tak, jest to zwykły taki dosyć
no
produkt.
Tak. Nie ma jakby podwójnego zastosowania poza podpałką, ale no to by było po prostu kontrproduktywne całkowicie.
To prawda.
No ale właśnie jeszcze a propos Chin, o których wspominaliśmy i a propos tej produkcji. Jeżeli mamy około, to też sprawdzałem, około 25-30% całego rynku gier planszowych, który przypada na Stany Zjednoczone, mamy kolejne 25%, które przypada na Europę, to co jest ciekawe, to ponad połowa całej produkcji gier planszowych jest właśnie w Chinach. I to oznacza, że w przypadku różnych gier, przede wszystkim z Kickstartera, które po prostu nas, no, są tam produkowane, jest tam zbierana konkretna kwota, czy to się w ogóle uzbiera i tak dalej, to pierwsze egzemplarze no właśnie trafiają do rąk chińskich. I no to wywołuje czasami, no cóż, jak jeżeli obsuwa, nie wiem, jeden miesiąc czy dwa miesiące, często na polskich forach po prostu biała gorączka wtedy jest chuja na juzia i tak dalej, wszyscy są niezwykle agresywni w stosunku do siebie, no to co można mówić na taki post, gdzie tutaj właśnie obywatel Chin się zagrywa w najnowszą grę, a Polak musi jeszcze czekać te 4 czy 5 miesięcy na dostawę.
Tak właśnie było z Wiedźminem od Łukasza Woźniaka, który już tam do Chin i do Korei dotarł, mm-hmm. a do Polski dopiero płynął i pamiętam właśnie, że Polacy byli zaskoczeni, jak to tak może być.
Więc to, no bo jak?
Czemu my Polacy nie mamy piersi Wiedźmina najlepszego, mm-hmm. naszego polskiego produktu narodowego? No, no faktycznie jest coś takiego. To jest w ogóle ciekawe odnośnie tej produkcji, że to też jest często tak, że to są czasami gry no dosyć proste w wyprodukowaniu, mm-hmm. że polska fabryka na przykład też by to wyprodukowała. Mm-hmm. Ale Chińczycy i tak to zrobią taniej.
No nie?
Są takie faktycznie gry. Z tego co pamiętam, Osadnicy Narodziny Imperium akurat były drukowane w Polsce, bo to po prostu gra karciana i już uznaje, mm-hmm. dobra, drukujemy to w Polsce, to będziemy mieli większą, powiedzmy, kontrolę produkcji, mm-hmm. bo będziemy mieli to tu na miejscu, transport będzie tańszy, no i jeszcze ta kwestia, że to będzie to po prostu szybciej. Mm-hmm. Ale bardzo często jest tak, że i tak te Chiny są tańsze nawet w kwestii takiej gry, mm-hmm. karcianej. To jest no, trochę paradoksalne i takie no smutne trochę, że jednak europejskie fabryki nie zawsze dają radę nadążyć po prostu za tą ceną, no, ale mm-hmm. wiadomo, tam jest też trochę inna kultura pracy i tak dalej, więc no, pewnie tak, to wynika tak. troszeczkę z tego. Generalnie, jeśli chodzi, już jesteśmy w sumie przy Osadnikach, mm-hmm. to ja mam taką jeszcze ciekawostkę, może jest to o rynku polskim, ale dotyczy już całej naszej zagranicy, bo powiedziałeś tutaj Chiny, Korea. Wyszła taka gra w tym roku, Imperial Miners. Czyli mm-hmm. kolejna gra taka z serii, powiedzmy, Osadników, tylko nie wydana tym razem, coś wydana przez portal, ale nie stworzona przez Trzewiczka, tylko jakiś tam ktoś to zrobił i mm-hmm. ubrali tak, to w te tak. szaty, więc znowu jest takie settlersowe, słodziutkie. I Trzewik się pochwalił ostatnio w takim filmie podsumowującym 2023 rok, mm-hmm. że mimo, że no nie jest to jakaś nie wiadomo jaka gra, tak, jest to prosta gra, taka bardziej powiedziałbym nawet familijna, to jest to największy sukces od 2015 roku portalu, właśnie taki zagraniczny, w stylu, że chyba jeszcze teraz nie ma, ale wersji tego będzie więcej niż ich poprzednich gier. Co dla mnie jest takim szokiem, bo ja miałem wrażenie, że to się w ogóle nie przyjęło. A właśnie jest, widziałem, że już jest tajska wersja, chociażby koreańska i inne są w drodze, brazylijska na przykład, tak? Więc to jest szokujące, że aż tak bardzo to się rozrzuca na rynek ogólnie zagraniczny i chciałem zrobić muzyczną przerwę, ale Karol zniknął, więc chyba trzeba będzie zrobić cięcie. Czekaj, Karol, ale wybrałeś moment. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds, on ne me dira. Course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi Halo, halo, wracamy do głosu z pudła i jak słyszeliście, przenosimy się do Francji, bo mimo, że mówiliśmy o Europie, to tam jeszcze nas nie było. Ale właściwie nie przenosimy się tam może po to, żeby powiedzieć o rynku francuskim, mimo że on również jest dosyć interesujący. Jeśli chodzi o sklepy na przykład, to tak jak rozmawialiśmy sobie tutaj o Szwecji i Norwegii, gdzie te tłumaczenie jest bardzo różne, to może ja nie sprawdzałem statystyk.
To ja mogę też powiedzieć właśnie odnośnie też po sąsiedzku Niemiec, jak tam wygląda sytuacja językowa. Mianowicie około 75-80% gier planszowych jest wydawanych po niemiecku. Potem 14% jest około po angielsku, a trzecią grupą jest właśnie francuski, od 5 do 7%. A resztę tych procentów, które się nie zgadzają, to są inne języki.
Czy jest do 100? Nie wiem, nie sprawdzałem.
105.
No właśnie we Francji mam wrażenie, że również bardzo dużo gier jest tłumaczone na ten francuski, że jednak Francuzi lubią w swoim ojczystym języku grać. Mhm. Ale o dziwo właśnie jak raz zdarzyło mi się być we francuskim sklepie z planszówkami, znam, że kupię sobie jakąś grę tam niezależną językowo, no to zaproponowano mi wydrukowanie na miejscu instrukcji angielskiej. Czyli uznali, że jestem głupi i na pewno tego francuskiego nie znam. Mieli rację. Ale nie skorzystałem, bo na szczęście polska instrukcja do tej gry była dostępna na jakiejś stronie.
Ale właśnie, też jej nie sprawdziłem.
Również, po prostu nie grałem, pozdrawiam.
Tak jest.
Ale przenieśmy się do Francji, dlatego że nie wiem, czy w sumie to jest taki temat, który myślę, że wielu graczy może nie być świadomych, ale z Francji wywodzi się taki wydawca, taka właściwie już takie company duże, czyli Asmodee. Asmodee to jest taka firma planszowa, która zbiera w sobie o dziwo wiele takich, powiedzmy, dzieci planszowych z różnych stron świata, które, powiedzmy, pod jednym szyldem wszystko robią i po prostu Asmodee jest na tyle dużą firmą, że inne firmy kupuje. I na przykład nasz rodzinny rebel to o dziwo jest jeden z przyczółków Asmodee właśnie, czyli firmy francuskiej. Konkretnie oni to nazywają jako Rebel Studio. Nie wiem, jak to tam wygląda konkretnie własnościowo. Wiem, że jakby Rebel Studio pod nich podchodzi, ale też w związku z tym, że Asmodee troszeczkę tym rebelem, nazwijmy to, zarządza, to wiele takich licencji Asmodee w Polsce właśnie jest wydawane przez Rebel, czyli mamy Wsiąść do pociągu, Siedem cudów świata, Splendor, Doble, czyli te takie klasyki, które dalej się bardzo dobrze sprzedają, są popularne na świecie. No i to jest właśnie związane z tym, że po prostu Asmodee, czyli powiedzmy ta taka firma matka, to wszystko wydaje. No i generalnie Asmodee jest potężny, bo aż sobie wypisałem wszystkie oddziały, które ma jako Asmodee. Bo mamy Asmodee Kanadę, Chiny, Koreę, Północną Amerykę, Hiszpanię, UK, Nordics, czyli tą taką, powiedzmy, Skandynawię, Niemcy, Niderlandy, Belgię i Włochy. Ale poza tym są też po prostu właśnie takie studia, czyli mamy Rebel Studio, Days of Wonder, Atomic Mass Games, czyli ci odpowiedzialni za te wszystkie licencje Star Warsowe.
Też tam Zeeman jest, tak, który Zeeman Ula Games Certy
dokładnie
wydawał.
Dokładnie. Katan Studio, czyli po prostu studio zajmujące się Katanem. Tak FFG jest również, czyli właśnie naszych ulubionych twórców, chociażby Karcianek i tych, co wcześniej robili gry z serii Star Wars, oraz Genic? Nie wiem, jak to przeczytać, czyli
Game Genic,
czyli taka firma już zajmująca się stricte akcesoriami. I to właśnie kiedyś była taka sytuacja, że Fantasy Flight Games wydawało większość Star Warsowych gier i nagle utracili jakby tą możliwość i wszystko zaczęli wydawać Atomic Mass Games i to jest między innymi właśnie związane z tym, że Asmodee zakupiło po prostu Fantasy Flight Games i powiedzmy jakoś tam wewnątrz firmy uznało, dobra, my przekazujemy wam jakby pieczę nad tymi grami, a wy proszę się zajmijcie czymś innym. Ale co jest jeszcze ciekawe, no można powiedzieć taki gigant, ale ten gigant jest posiadany, nazwijmy to, przez innego giganta. Bo o dziwo, Asmodee nie jest samodzielne, tylko należy do Embracer Group, czyli takiej szwedzkiej firmy, która między innymi związana jest z grami komputerowymi, ale też sobie kupi Asmodee, a co tam, stać ich.
Tak, tak.
Czyli mamy Szwedów, którzy zarządzają Francuzami, którzy zarządzają na przykład również Polakami.
Jeszcze nad tym wszystkim siedzi Ania, gotuje i pociąga za te wszystkie sznurki.
Kocham Ania, gotuje, pozdrawiamy serdecznie. Ja wiem, że to są właśnie najlepsze przepisy supremacji polskie. Tak, Ania gotuje, kupiła Embracer Group, jak wiadomo, na bogato. No właśnie, to jest bardzo ciekawe w kontekście takiego trochę monopolu na rynku powoli, tak? Jakby tak, faktycznie tak. Jest dużo po prostu tytułów, które przez Asmodee przechodzą i często tak jest, myślę, że u nas w Polsce to nie jest aż tak odczuwalne, ale myślę, że są takie kraje, które po prostu idziesz do sklepu i połowa to jest Asmodee, nie? Po prostu, bo to tak dużo jest tych studiów zagranicznych. Oni mają właśnie taką całą mapkę na stronie, gdzie można sobie poklikać i zobaczyć. Jeszcze co jest ciekawe, ja nie do końca rozumiem, na jakiej zasadzie to działa, ale Asmodee tak jakby posiada eksplodujące kotki, ale tak jakby to było studio zajmujące się tylko eksplodującymi kotkami? Nie wiem.
Eksplodujące kotki studio.
No właśnie, nie, po prostu masz mapę, klikasz tak, w Ameryce i masz pineska, tam jest eksplodujące kotki.
Tak, no właśnie widzę, że tutaj jest nad FFG właśnie Exploding właśnie Kittens.
Kompletnie tego nie rozumiem.
I jeszcze wracając do tego Monopolu, co też jest całkiem ciekawe, może w Europie aż tego tak nie widać, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych to tak naprawdę jest kilku tylko monopolistów. No jednak mamy też Hasbro, które wydaje te wszystkie, no cóż, Monopoli. I jeszcze na przykład właśnie Games Workshop, nie? Czyli tam naprawdę to już czuć te, można powiedzieć, na przeglądając te katalogi, że jednak tam jest bardzo dużo po prostu tych trzech firm w przeciwieństwie do Polski. No ale właśnie jeszcze odnośnie tego Asmodee, no to co jest akurat dość ciekawe, na przykład w Polsce tego nie czuć, dlatego że to jest tak dość, można powiedzieć, chowane, tak zaganiane przez ten dywan.
Troszeczkę tak.
Pod dywan, przepraszam, nie przez dywan. Ten dywan zagania z miotu.
No tak. Właśnie, Rebel ja na przykład przez wiele lat nie wiedziałem, a oni już od dłuższego czasu faktycznie są, powiedzmy, kupieni. I pamiętam, że jednym z takich osób w Polsce, które mówią jednak o Asmodee, jest Ignacy Trzewiczek, który pamiętam, że jak Embracer Group właśnie kupiło Asmodee, bo to też nie było tak, że Asmodee było samodzielne, tylko Embracer Group kupiło Asmodee od kogoś innego, czyli Asmodee już pod kimś było wcześniej, po czym Embracer Group ich kupiło, czyli jakby wiecie, to przechodzi z rąk do rąk i o dziwo Trzewiczek nagrał angielski filmik dla wszystkich swoich zagranicznych fanów, w którym wyjaśnia, co to może dla graczy oznaczać. Niestety Ignacy Trzewiczek mówi w bardzo specyficzny sposób, moim zdaniem, po angielsku. Ma ciekawy akcent i nie słuchało mi się jakoś świetnie, ale to warto zajrzeć, chociaż to jest chyba filmik już sprzed trzech lat.
No to, ale wiesz, to akurat to, jeżeli chodzi o Polaków i ich znajomość angielskiego, to jest powyżej 60%, w przeciwieństwie do Skandynawów, którzy mają 90%. Ale miejmy nadzieję, że to się wszystko powoli zmieni, dlatego posłuchamy sobie angielskiej, bo amerykańskiej piosenki. Some destruction. Spend some late tonight. Wow, to był prawdziwy płomień. Wracamy.
Robi wrażenie.
Robi wrażenie.
A wiecie, co jeszcze robi wrażenie? Asmodee i to, jak dużo rynku kontrolują. Chciałbym jeszcze przytrzymać się trochę tego tematu, ale już zostawić może bezpośrednio Asmodee, tylko powiedzieć w ogóle o Polsce i tym ryneczku. Mamy Rebel, który jest kontrolowany, powiedzmy, przez Asmodee. Mm-hmm. I zacząłem się w sumie zastanawiać, że w kontekście takiego polskiego rynku, który raczej jest dosyć małym rynkiem, tutaj nie ma dużo takich dużych firm, myślę, że takie top 3, jakby powiedzieć, to mamy Rebel, Portal i w tym momencie Lucky Duck Games chyba? Oni tak
I co ci brakuje tutaj?
No właśnie nie, że brakuje, ale zacząłem się zastanawiać, czy nie jesteśmy takim rynkiem, który łatwo przejąć mimo wszystko. Wyobraźmy sobie, że przychodzi jakiś duża firma z zagranicy, która ma dużo pieniędzy i na przykład kupuje nagle Portal, a inna kupuje Lucky Duck Games. Albo że Asmodee kupuje Portal.
No.
Ja myślę, że to byłoby mega dziwne dla rynku.
Orientujesz się, czy może Galacta jest autonomicznym bytem?
Nie wiem, szczerze. Myślę, że może być, chociaż tak dużo współpracowali
z FFG. Bo jednak tam FFG, no, właśnie z tego względu.
Nie wiem. No właśnie to jest ciekawe, że nie do końca to wiemy.
Nie, nie jest.
Nie jest. Nie jest w Asmodee, może
nie
ktoś
jest w Asmodee, tak.
Tak czy jak po prostu ciekawe to jest w tym kontekście, że jestem ciekaw, co by się wydarzyło, gdyby jeszcze jakaś firma została kupiona. Z drugiej strony, skoro nie zauważyliśmy do końca tego, że Rebel został kupiony, no to to może tego też byśmy nie zauważyli. Chociaż Portal jest po prostu bardzo takim nietypowym bytem.
Portal jest bardzo chaotyczny po prostu.
Tak, jakby on jest taki chaotic good.
Tak, dosłownie.
Czasami neutral, ale no, jest tak, troszeczkę chaotic. Ale faktycznie też widać po prostu, że polski rynek jest fajnie moim zdaniem zbudowany pod tym, że się bardzo dobrze uzupełnia. Nie? Mamy Rebel, który w tym momencie myślę jest nastawiony bardzo na takie gry rodzinne, gry popularne po prostu, tematyczne. Mamy Portal, który wielkie hity z zagranicy kupcie już u nas.
Siema, yo, yo, yo.
Yo, yo, yo. Mamy Lucky Duck Games, które w ogóle to jest dla mnie też ewenement, że oni są z Polski, ale przez długi czas nie byli w Polsce, tylko jakby zaczynali za granicą.
Po czym teraz uznali, trochę mają takie, czy to jest legitne źródło, czy to jest polska firma? Wysyłka z Polska.
No właśnie,
to skąd może być wysyłka?
Wchodzisz na ich stronę i nie zawsze ci się polski język włączy.
No właśnie, właśnie.
Czasami François.
Tam jest bardzo dużo gier po prostu anglojęzycznych tak naprawdę. Tak. I on wypełnia taką, można powiedzieć, tą lukę, jak w sklepach skandynawskich.
Ja czytałem ich specjalnie historię i to też jest po prostu tak, że ich CEO to nie jest Polak, ale to jest tak jakby polska firma, bo chodzi o to, że polski rysownik razem z zagranicznym autorem, wydaje mi się, że właśnie to był Francuz, ale szczerze nie potrafiłem zweryfikować, więc przepraszam pana, którego i tak nie wypowiem imienia nazwiska, bo jest zbyt skomplikowane dla mnie, ale właśnie oni stworzyli jakąś grę i od niej właściwie Lucky Duck Games się zaczęło, czyli mamy takie wydawnictwa trzymy się mocne. Jest oczywiście Galacta, która jednak ona ma wrażenie
ona trochę wisi w takim eterze teraz, tak naprawdę.
Wcześniej to głównie
były gry na podstawie Lovecrafta i ogólnie te takie w sumie w znanych settingach, bo jednak tam był Warhammer, Gwiezdne Wojny, właśnie ta cała mitologia Cthulhu. Zajmowali się bardzo dużo karciankami, teraz już tak naprawdę nie wiem, bo tak naprawdę oni troszeczkę istnieją na podstawie tych produktów, które już mieli.
Trochę tak, bardzo dużo dodruków. Przecież chociażby Star Wars Rebellia i ten dodatek, to już nie wiem, który to jest dodruk. Wojna o Pierścień również dodrukowywana, ogólnie właśnie gry z Władcy Pierścieni. Więc tu też widać, że Galacta opiera się dużo na tych właśnie znanych IP, jak to się mówi. Ale mamy właśnie bardzo dużo takich małych wydawnictw, które po prostu coś tam sobie wydadzą raz na jakiś czas.
No, jeszcze na przykład Phalanx jest dość mocny, jeżeli chodzi o wydawanie gier ciężkich, bo
tak,
oni już się zaczęli specjalizować.
Gry potężne.
No właśnie, i co jest naprawdę moim zdaniem unikatowe dla tego wydawcy, że te gry historyczne, one jakby nie są takie, że dobra, masz tutaj taki zarys historyczny, jak masz, nie wiem, top 100 pytań o Polsce i tam quiz i ten czarny goblin czy ten zielony goblin. To wydawnictwo, które już dawno i nieprawda i wydało ten quiz, o którym kiedyś mówiłem. Tragiczny był.
To było.
No, no, no tam jednak, wiesz, zamiast przydomek Walezy to był Waleczny, więc no, no cóż, Polska górą. No ale właśnie wracając do tego, co o czym mówiłem, że Phalanx akurat robi gry historyczne, ale robi je dobrze. W sensie, że to jest dość mocno usytuowane w historii, ale jest ku temu jakiś, można powiedzieć, sens, że to nie jest ani na siłę, ani ta mechanika nie jest na wyrost, tylko to wszystko się tak dość ładnie komplementuje i to ma ciebie, konkretnie ciebie zaciekawić.
Graczu.
Graczu. Ma ciebie zaciekawić po prostu tym, co to za setting, co się wtedy wydarzyło i co, nawet co to jest za rejon, bo region konkretnie. Bo jednak te gry to często to się dotyczą jednego konkretnego wydarzenia albo mniejszej skali tego wszystkiego. No cóż, więc to też jest jakiś taki specjalista polski, można tak, tak to nazwać. No ale cóż, czy będzie to wszystko jakby możliwe do przejęcia? No moim zdaniem, no.
Podoba mi się, że tak, no fajny rynek, ale czy można przejąć? No oczywiście, że można.
Oczywiście. Ale w Polsce tak.
Nie no, ja też myślę, że oczywiście to, że jakieś firmy zagraniczne by kupiły te polskie firmy jest możliwe. Bardziej po prostu mnie zastanawia, jakie byłyby tego efekty. Czy, bo właściwie sami właśnie pokazaliśmy, jak fajnie ten rynek polski jest podzielony i do końca nikt sobie w paradę nie wchodzi, nie? Mhm. Jest oczywiście jakaś rywalizacja, ale też to już wielokrotnie powtarzaliśmy.
W Polsce wybitnie to grają do jednej bramki, patrząc nawet na te wszystkie konwenty, które
dokładnie,
się
nie? Że właśnie bardzo mi się to podoba w tym rynku polskim, że przynajmniej na zewnątrz PR-owo, może tam są jakieś zatargi
no, na
tajne,
pewno
na
jakieś.
Pewno, nie? Na pewno jest jakaś kosa, ale generalnie PR-owo wszyscy trzymają sztamę, jak trzeba było,
tak,
to
tak.
Się dogadamy, tak? Jakby każdy się zna, bo to też nie jest aż taki duży rynek i każdy troszeczkę się uzupełnia. Po prostu jestem ciekaw, co by się wydarzyło, załóżmy, ktoś kupuje portal, nie? Na przykład. I teraz pytanie, co taka firma mogłaby zrobić? No bo oczywiście mogliby kupić i powiedzieć, dobra, róbcie sobie, ja po prostu was mam, mam zyski i super. A mogliby im powiedzieć, słuchajcie, inne gry teraz wydajemy. I ktoś by musiał na przykład tę niszę portalową zająć, nie? Pytanie, czy firmy wtedy inne polskie by się rzuciły na te ochłapy, które portal teraz zostawił? No bo kurczę, ktoś na przykład musi Garfila wydawać, jeżeli portal przestaje, nie? A może jakieś nowe firmy by powstały? Jestem bardzo ciekaw.
Wtedy to wygląda jak taki mod do Hoja, że wtedy Trzewiczek tą secesję tam, wiesz,
tak, gra o Tron Polska.
Tak, tak.
No to jest bardzo ciekawe.
To jest ciekawe. No szczególnie, że tak naprawdę...
To,
no właśnie nie mamy takich...
To jest taki ekosystem już.
To, tak.
Wszystko się zasila.
Żeby tam spór o bury jeszcze był jakiś.
Tak.
No, ale właśnie tak, w sumie w Polsce to jest coś takiego, że te wydawnictwa są bardzo unikatowe. Jakby każda ma jakąś konkretną niszę, albo, no to nawet nie jest konkretnie nisza, ale wiesz, konkretną taką swoją brochę. No, ale jeszcze właśnie myślę, że polskie wydawnictwa, one i tak by miały jakąś konkretną autonomię ze względu na Kickstarter. I właśnie tego typu rzeczy, że w Polsce jest dość mocny, na przykład na GameFoundzie, czyli to jest właśnie polski odpowiednik z Wrocławia od Awaken Realms. Dobrze mówię? Od Awakenów, tak.
No tak, to tak, tak, chyba tak. W ogóle oni sobie zrobili, bo oni po prostu uznali, trochę jak Łukasz Ugiwoźniak kiedyś stworzył Zagram w to, bo uznał, że tam chce fundować swoje gry, no to Awaken Realms uznało, że już jest na tyle duża, że oni zrobią sobie własną platformę, a nie będą Kickstarterowi kasę oddawać. No i brawo. Dobrze im to wyszło.
Tak, tak. No to jest ciekawa platforma, ma tam wiele takich zalet, których brakuje. Przede wszystkim myślę, że Europejczykom na samym tym Kickstarterze, jakby oryginalnym, bo tam na przykład jest jakaś możliwość, nie wiem, spłaty tego, kolokwialnie mówiąc, pledża, czyli tego wsparcia konkretnego projektu w ratach i tak dalej. Więc to jest takie dość przystępne właśnie na przede wszystkim polski, ale ogólnie myślę europejski rynek, jest to bardzo prokonsumenckie. No ale właśnie wracając do samego sedna tej sprawy, jednak bardzo dużo tego takich naprawdę nośnych tytułów, dość eksperymentalnych nawet, właśnie jest tam wydawanych. Ale no, no właśnie, że to nie jest coś takiego, że my tak naprawdę tutaj utracilibyśmy jakąś, wiesz, no, suwerenność, niepodległość.
Niepodległość
Polski. Przyszedł Asmodeusz.
I zabrał tam górę.
I zabrał. No właśnie, że z samego tego faktu, że mamy ten GameFound i tak dalej, no to, że jednak coś by z tego na pewno zostało, że jednak nie byłoby jakby ograniczonej tej autonomii, choćby się chciało. Bo jednak właśnie poprzez te platformy, nawet jeżeli ktoś by zerwał z konkretnym wydawnictwem, no to mógłby na własną rękę coś tam kombinować i ktoś inny może by się tam podpiął jakieś inne nowatorskie wydawnictwo, które no może już zna tego autora, bo jednak tam są też starzy wyjadacze.
Tak, to jest w ogóle fajne, że tak naprawdę myślę, że ten rynek polski dzięki Kickstarterowi, GameFoundowi super się rozwija. No powiedzmy, to jest taka... Dzięki Kickstarterowi przede wszystkim mamy taką bardzo silną globalizację planszową, tak? Nie musisz teraz mieć fajnego wydawcy u siebie, który ci to wyda na przykład w twoim języku, bo możesz zawsze sobie na Kickstarterze wesprzeć. Zresztą wydawcy bardzo często wspierają te inicjatywy, takie jak ludzi, którzy, ej, my jesteśmy tutaj Włochami i bardzo chcemy włoską wersję. I wydawca mówi, spoko, jak będzie 300 wspierających z Włoch, robimy włoską wersję. Więc to jest mega, mega takie właśnie w stronę graczy, dla graczy po prostu ich na ich potrzeby odpowiada. No i nie bez powodu tutaj właśnie znalazłem taką informację, że jeżeli spojrzeć na 2023 rok, końcówkę i na Kickstartera, to suma pieniędzy zebranych od początku istnienia Kickstartera to jest 7,68 biliona dolarów. Ile to zer? Ile to bilion? Nie wiem, zaraz sprawdzę.
To jest miliard po prostu. To czyli jest to 9 zer.
Tak, tak, bardzo dużo. A to miliard tylko? Bilion.
tylko?
A ja tu znalazłem, że to jest 12. Dużo zer.
A, no.
Nieważne, ja
tak,
nie
tak,
znam
tak,
się
bo tam by było 100 milionów, przepraszam. Tak, 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 to
anyway,
12.
Mega dużo pieniędzy. I tam trzeba by zobaczyć, czy jest jakaś statystyka dotycząca tego, ile z tego procent to faktycznie są gry planszowe. No podejrzewam, że duża część. No jeżeli naprawdę mamy takie milionowe produkcje polskie również fundowane za granicą, no to jest świetna, świetna sprawa. Zakończmy może tym, od czego zaczęliśmy, Krzysztofie. Czyli gry Amerii, figureczki, losowość, klimat i gry euro. Raczej ciężkie. Zresztą mamy takich, jak się mówi, suche. To mnie zawsze bawi, że jest ten autor taki, no tak, Wladimir Suchy,
tak, Vlad Suchy,
który zresztą tak, tak, właśnie tak. To tak zwane euro suche robi, czy gry cięższe. Co ty wolisz?
Powiem ci, że ja generalnie to jestem dość mocno rozdarty, dlatego że lubię dobrą mechanikę i czasami to sobie coś tam ciapnę takiego typowo dla mechaniki, na przykład Rezy Arkane bardzo lubię, bo to tam te budowanie silniczka i tak dalej. Ale ja tak naprawdę jako, że na poważnie swoją przygodę zacząłem z grami RPG, tymi planszowymi, papierowymi i tak równocześnie wchodziłem właśnie w ten świat gier planszowych, no to mam duży bardzo sentyment właśnie dla fabuły, do opowiadania historii, do klimatu i też właśnie jakby jeżeli sama mechanika nie jest prostacka, jest bardzo duża szansa, że mi się spodoba, bo ja tak naprawdę to nie lubię, tylko takiego właśnie prostackiego rzucania kośćmi, żeby coś tam się jeszcze więcej działo. Ale jeżeli jest klimat i mechanika jest prosta, ja jestem kupiony, ale ja tak naprawdę potrzebuję czegoś pomiędzy tym wszystkim, więc to
czyli
zależy.
Polska, gdzie masz 50% tego, 50%
tak,
tego,
tak.
Jest idealna. Ja w sumie bardzo różnie mam wrażenie. Czasem mam ochotę na Euraska, czasem mam ochotę na Taemeri. Lubię bitewniaki, ale też te takie prostsze, więc ja sam nie wiem, co ja wolę.
No cóż.
Nie? Ale też przyznam, że to, co powiedziałeś, nie lubię tego bycia prostackim i jednak bardzo doceniam dobre mechaniki. Czyli Talizman, Magia i Miecz, można się tam fajnie bawić, ale czy ta mechanika jest dobra? No nie powiedziałem.
No najlepsze,
A czy ten odcinek Głosów z Pudła był dobry? Nie wiem, ale możecie nas gdzieś ocenić. Może nam napiszcie na Facebooku, dodajcie nowe posty, bo fajna audycja. Jestem tym jedynym słuchaczem. Ja byłem Max Dicti, ze mną dzisiaj był
Krzysztof Metelski.
Pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdą środę o 19 oraz w soboty powtóreczek o 16. No i żegnamy się, mam nadzieję, że to nie jest ostatnia audycja w tym roku. Do usłyszenia.
Cześć, cześć.